Niektóre sprawy są tak dziwne, że aż trudno uwierzyć, że wydarzyły się naprawdę. Dzisiaj opowiem Wam właśnie o takiej sprawie. O sprawie, w której ojciec poślubił własną córkę i w której wydarzyła się tragedia, która zniszczyła dwie rodziny. Zapraszam do wysłuchania historii Stevena i Katie Pladle. Dzisiejsza historia rozpoczęła się w 1995 roku, gdy 20-letni Steven Pladle poznał w internecie 15-letnią Alice Garcia. Niedługo później pojechał do San Antonio w Teksasie, gdzie mieszkała. W źródłach podkreśla się, że pojechał tam, aby nawiązać z nią stosunki seksualne, ale szczerze mówiąc nie wiem, jak to dokładnie wyglądało. Czy zaczęli ze sobą sypiać niemal od razu, czy po jakimś czasie? W każdym razie należy pamiętać, że Alisa miała wtedy tylko 15 lat, a Steven 20. W późniejszym okresie taka różnica wieku nie ma już większego znaczenia, ale ma znaczenie, jeżeli mówi się o nastolatce i o dorosłym mężczyźnie. Ostatecznie Alisa uciekła ze Stevenem i zamieszkali razem w Nowym Jorku. Pewnie początkowo ich wspólne życie wyglądało całkiem dobrze. Zapewne trochę bawili się w dom i być może było to dość ekscytujące. Z czasem jednak Steven zaczął się zmieniać i pokazywać swoje prawdziwe oblicze. Groził Alisie i powiedział jej nawet, że jeżeli kiedykolwiek spróbuje go zostawić, popełni samobójstwo na jej oczach. Alisa była wielokrotnie świadkiem jego napadów agresji i ataków przemocy. Pewnego razu, gdy do ich garażu wszedł kot ich sąsiadów, zabił go gołymi rękami. Dosłownie zatłukł go na śmierć i wyrzucił do śmietnika. Wyjaśnił to słowami: nie lubię kotów. W dodatku nigdy nie miał nawet żadnej stałej pracy. Właściwie to nie jestem pewna, czy miał jakąkolwiek pracę, czy tylko siedział w domu. To Alisa pracowała w kilku miejscach, aby mieli z czego żyć. Można by się zastanawiać, dlaczego Alisa się na to godziła. Pamiętajmy jednak, że miała dopiero 15 lat i znacznie starszy od niej Steven po prostu nią manipulował. Nie wiemy także, jak wyglądały jej relacje z rodzicami po ucieczce z domu. I co najważniejsze, szybko okazało się, że jest w ciąży i 29 stycznia 1998 roku urodziła córeczkę, którą nazwali Denise. Chyba nikt z nas nie jest tak naiwny, aby wierzyć, że Steven zmienił się po narodzinach dziecka. Wręcz przeciwnie. Kierował swoją złość właśnie na Denise, która, jak to każde niemowlę, dużo płakała. Jasne, że dźwięk płaczu niemowlęcia nie jest w żadnym przypadku przyjemny. To natura zaprojektowała nas w ten sposób, aby był to drażniący hałas, który będziemy chcieli zakończyć, przytulając dziecko, karmiąc je, czy zmieniając brudną pieluchę. Tak to po prostu działa. W ten sposób niemowlę, które nie potrafi jeszcze wyrazić swoich potrzeb w inny sposób, zapewnia sobie przetrwanie. Stevena oczywiście również irytował płacz Denise, ale w żadnym razie nie próbował zakończyć go w zwykły sposób. Właśnie przytulając dziecko, czy je karmiąc. Według Alisy szczypał ją tak długo, aż na jej ciele zaczęły pojawiać się zasinienia. A gdy nie mógł już znieść jej płaczu, potrafił zamknąć ją w lodówce. Czasami próbował powstrzymać płacz, zasłaniając jej usta dłonią, tak długo, aż zaczynała się dusić. Nie muszę chyba mówić, że nigdy nie okazywał córce żadnych ojcowskich uczuć. Alisa oczywiście zaczęła obawiać się o życie swojego dziecka. W dodatku ich sytuacja materialna nie należała do najlepszych. Gdy Denise miała 8 miesięcy, z bólem serca postanowiła oddać ją do adopcji. Jak wspominała później, bardzo trudno było ją porzucić, ale musiałam, bo chciałam, żeby żyła i była szczęśliwa. Tym trudniej zrozumieć, że po tym wszystkim, po tym jak musiała oddać swoje własne dziecko do adopcji, aby Steven po prostu go nie zabił, Alisa nie tylko zdecydowała się z nim zostać, ale również wyszła za niego za mąż. I co jeszcze trudniej zrozumieć, kobieta w 2007 i w 2011 roku urodziła mu kolejne dwie córki. Alisa stwierdziła, że na tym etapie życia był bardziej dorosły i gotowy na posiadanie dzieci. cóż, to nie do końca prawda, ale o tym opowiem trochę później. Wróćmy teraz do Denise. Dziewczynka na szczęście dość szybko znalazła rodzinę zastępczą. Jej rodzicami zostali Tony i Kelly Fusco, którzy zmienili jej imię na Katie Rose. I wychowywali ją właśnie tak, jakby była ich własnym dzieckiem. Traktowali ją identycznie jak swoją biologiczną córkę, z którą Katie była wychowywana. Zamieszkali w Dover, około 130 km od Nowego Jorku. Według źródeł dzieciństwo Katie było szczęśliwe. Dostała od swoich nowych rodziców wszystko to, czego potrzebowała, w tym ogrom miłości i stabilny dom. Katie była wegetarianką i kochała zwierzęta, zwłaszcza koty. Jej pasją było zdecydowanie rysowanie i w szkole znana była z rysowania komiksów. Na swoim blogu napisała nawet: długopis i coś do rysowania stały się dla mnie bezpiecznym miejscem. Atrament stał się moją bronią przeciwko zasadom i przepisom. Krótko mówiąc, dla mnie życie bez sztuki w ogóle nie jest życiem. Po skończeniu szkoły średniej planowała pójść na studia i zrobić karierę w reklamie cyfrowej. Wszystko zmieniło się jednak w styczniu 2016 roku, gdy osiągnęła pełnoletność. Dotychczas żyła w przekonaniu, że Tony i Kelly to jej biologiczni rodzice. Jednak gdy skończyła 18 lat, wyznali jej prawdę. Oczywiście jej adopcyjni rodzice nie traktowali jej źle, ale gdy tylko dowiedziała się, że nie są jej biologicznymi rodzicami, chciała poznać Alice i Stevena, dowiedzieć się czegoś o nich i o sobie samej. Wykorzystała media społecznościowe, aby ich odnaleźć i szybko zaczęła wymieniać z nimi wiadomości. Dowiedziała się, że mieszkają teraz w Richmond z zachodniej Virginii i mają dwie córki, siostry Katie, które mają teraz 6 i 11 lat. W czerwcu skończyła szkołę, po której miała pójść na wymarzone studia z reklamy cyfrowej. Jednak już w sierpniu Katie zdecydowała się odwiedzić swoich biologicznych rodziców i, co chyba najbardziej zaskakujące, zamieszkać z nimi. Zamieszkać z czwórką właściwie całkiem obcych sobie ludzi. W tamtym momencie porzuciła także plany pójścia na studia. W małżeństwie Alicji i Stevena od dawna nie działo się już dobrze i od miesięcy nie dzielili nawet łóżka. Zachowanie mężczyzny po urodzeniu kolejnych dzieci nie zmieniło się oczywiście. Nie poszedł do pracy i nie zaczął zachowywać się w stosunku do córek, jak na ojca przystało. Alicja wciąż była głównym żywicielem rodziny. Opowiadała również historię, jak pewnego dnia wróciła do domu z pracy, a ich 3-letnia wtedy córka od godziny siedziała w łazience w obsikanych ubrankach. Zmoczyła się, a Steven zamiast po prostu ją przebrać, nakrzyczał na nią i kazał jej w łazience czekać, aż matka wróci. Oprócz tego stale urządzał awantury, podczas których potrafił wybić pięścią dziurę w ścianie. Taki człowiek zdecydowanie nie powinien mieć żadnego dostępu do broni. A tymczasem Steven posiadał co najmniej 4 czy 5 sztuk broni. Mimo to, z jakichś niezrozumiałych dla mnie powodów, Alicja wciąż z nim żyła i utrzymywała go. O dziwo, od samego początku Katie wydawała się łapać lepszy kontakt ze Stevenem niż z Alicją. Może wynikało to z faktu, że kobieta dużo pracowała, a jej mąż cały czas siedział przecież w domu. Oczywiście szybko pojawiło się pytanie, dlaczego w ogóle dziewczyna została oddana do adopcji. Alicja próbowała jej to wytłumaczyć. Wprost powiedziała, że Steven znęcał się nad nią, gdy była jeszcze niemowlęciem, i oddała ją, aby tak naprawdę uratować jej życie. Katie nie zareagowała jednak zgodnie z oczekiwaniami. Wydawało się, że ta wiadomość po prostu po niej spłynęła. Później okazało się, że to Steven powiedział córce, że Alicja kłamie i tak naprawdę to ona się nad nią znęcała. Potem jak Katie zamieszkała z nimi, Steven bardzo się zmienił. Zgolił brodę, zapuścił włosy, wyrzucił dotychczasowe ubrania i zaczął ubierać się bardziej młodzieżowo. Gdy wprowadziła się do nich, wyglądał jak typowy ojciec po 40. A teraz mógłby wręcz uchodzić za niewiele starszego od swojej najstarszej córki. Dogadywali się tak dobrze, że po niecałym miesiącu pobytu w ich domu Steven zaczął nawet sypiać na podłodze w pokoju Katie. Gdy Alicja zapytała ich, dlaczego tak jest, i wyraziła swoje niezadowolenie z tego tytułu, po prostu wybiegli razem z domu. Jak już mówiłam, w ich małżeństwie od dawna nie działo się dobrze i Alisa planowała rozstać się z mężem jeszcze zanim odezwała się do nich Katie. Kiedy w końcu zdecydowała się na wyprowadzkę, Katie nie dołączyła jednak do matki i swoich sióstr. Zamiast tego dziewczyna zdecydowała się zostać ze swoim ojcem. To może i dziwne, ale zaczęło być jeszcze gorzej. W maju 2017 roku z pamiętnika swojej 11-letniej córki Alisa dowiedziała się o ich kazirodczym związku i ciąży Katie. W dodatku jej córka napisała, że ojciec powiedział jej i jej siostrze, aby nazywały Katie swoją macochą. Jak wspomina Alisa, zaczęłam wpadać w histerię i zadzwoniłam do niego. Zapytałam, czy Katie jest w ciąży z twoim dzieckiem? Powiedział tylko, myślałam, że wiesz, jesteśmy zakochani. Zaczęłam krzyczeć, przeklinałam go. Jak mogłeś, jesteś chory, ona jest dzieckiem. Po zakończeniu rozmowy zadzwoniła na policję. Jeszcze w trakcie trwania policyjnego śledztwa, latem 2017 roku, Katie i Steven przeprowadzili się do Knightdale w północnej Karolinie. 20 lipca natomiast, dwa miesiące po sfinalizowaniu rozwodu Alisy i Stevena, Steven i Katie wzięli ślub w Maryland. Oficjalnie byli małżeństwem, chociaż oczywiście przed urzędnikami nie przyznali się do tego, że tak naprawdę są ojcem i córką. W mediach społecznościowych opublikowali nawet zdjęcia z całego wydarzenia. Katie miała na sobie czarną sukienkę mini, która opinała jej całkiem już dorodny ciążowy brzuszek. Gdy oglądam te zdjęcia, na których się całują i cały czas mam w głowie, że jest to biologicznie ojciec i córka, to czuję ogromny dyskomfort. Takiego dyskomfortu nie mogła jednak czuć ich rodzina, a mianowicie matka Stevena i adopcyjni rodzice Katie, którzy wzięli udział w ceremonii, mimo że wiedzieli o ich biologicznym pokrewieństwie. Co więcej, na zdjęciach stoją uśmiechnięci, jakby w ogóle im to nie przeszkadzało. Według doniesień, adopcyjni rodzice Katie uważali, że nie mogą zrobić nic poza wspieraniem Katie. 1 września na świat przyszedł syn Katie i Stevena, Bennett. Właściwie to był jednocześnie syn i brat Katie oraz syn i wnuk Stevena. Pamiętajmy jednak, że w ich sprawie wciąż trwało policyjne śledztwo. Po 4 miesiącach od ślubu para została aresztowana za kazirodztwo, przestępstwo z maksymalnym wyrokiem 10 lat pozbawienia wolności. Po zwolnieniu za kaucją Katie ponownie zamieszkała z rodzicami adopcyjnymi w Dover, w stanie Nowy Jork. Sąd zakazał parze kontaktu i jeśli nie zastosowaliby się do tego zakazu, mieli trafić za kratki. Bennett miał natomiast zamieszkać z matką Stevena, ale rodzicom chłopca w żaden sposób nie zabroniono kontaktu z nim. Rozprawa wstępna w tej sprawie została wyznaczona na 23 kwietnia 2018 roku. Mam nadzieję, że słuchając o tej sprawie czujecie już równy dyskomfort, co ja opowiadając wam o niej. A to jeszcze nie koniec. Posłuchajcie, co o sprawie miał do powiedzenia prawnik Stevena. Cytuję. Ten przypadek dotyczy 18-letniej dziewczyny, która pojawiła się na progu 40-letniego mężczyzny, który przeżywał trudne chwile ze swoją żoną. Łączy ich więź, ponieważ są spokrewnieni biologicznie, ale nigdy się nie znali, zanim nie nawiązali stosunku seksualnego. Był w niej zakochany po uszy do tego stopnia, że przeważyło to nad kwestią ich biologicznego pokrewieństwa. Zupełnie tak, jakby Steven nie miał żadnych możliwości, aby się opanować i po prostu nie sypiać ze swoją córką. W końcu jednak to Katie przejrzała na oczy i 11 kwietnia 2018 roku zadzwoniła do niego i zerwała z nim. Tego samego wieczoru Steven odebrał 7-miesięcznego Bennetta od swojej matki, której powiedział, że on i Bennett będą rozmawiać tego wieczoru na Skype'ie z Katie. Później jednak powiedział swojej matce przez telefon, że zabiera dziecko do domu, w którym Katie mieszkała ze swoimi rodzicami. Następnego dnia, około 7 rano, Steven znów zadzwonił do swojej matki, aby poinformować ją, że on i Bennett są już prawie w Nowym Jorku. Jednak już o 8:45 zadzwonił do niej ponownie i powiedział, że właśnie zabił Katie i jej przybranego ojca. Powiedział również, że poprzedniej nocy zabił Beneta i zostawił go w domu Knightdale. Jego matka zadzwoniła pod numer 911 około 9 rano. W trakcie rozmowy telefonicznej z numerem 911 matka Stevena powiedziała dyspozytorowi, że jej syn powiedział jej, że zabił dziecko. Powiedziała: zostawił dziecko martwe. Powiedział mi, żebym zadzwoniła na policję, bo nie powinnam tam jechać. Powiedział, że włożył kluczyk pod przednią wycieraczkę, klucz do wejścia do domu. Zapytana o to, w jaki sposób dziecko zginęło, powiedziała: Nie pytałam go, nie chciałam wiedzieć. Żona zerwała z nim wczoraj przez telefon. Zabił swoją żonę, zabił jej ojca. Nie mogę nawet uwierzyć, że to się dzieje. I faktycznie po przyjeździe do domu Stevena zastali puste mieszkanie. Martwy chłopiec został znaleziony w szafie. Steven odebrał mu życie, ściskając jego maleńki tors, aż do momentu, gdy chłopiec przestał oddychać. Po zabiciu Beneta wsiadł w samochód i pojechał do domu Katie. Zaparkował nieopodal ich drzwi i gdy zobaczył, że Katie wraz ze swoim adopcyjnym ojcem, Tonym, wsiadło do samochodu, zaczął ich śledzić. Śledził ich, gdy jechali z Wingdale do New Milford. Gdy zatrzymali się na znaku stopu między trasami 7 i 55, Steven wysiadł z auta i zastrzelił Katie oraz jej przybranego ojca. Zabił ich na miejscu. Następnie skierował karabin ku sobie i odebrał sobie życie. I to właściwie koniec tej historii. Jak powiedział funkcjonariusz zajmujący się tą sprawą, być może nigdy nie zrozumiemy sposobu myślenia i motywów Stevena, ale wiemy, że jego działania zrujnowały życie niezliczonych osób. I trudno się z tym nie zgodzić. Steven zniszczył życie dwóch rodzin. Tej, którą stworzył z Alicą, oraz rodziny adopcyjnej Katie. Opowiadając o tej sprawie, trudno nie oprzeć się wrażeniu, że gdyby ktoś czegoś nie zrobił wcześniej, to nic złego by się nie stało. Trudno też zaakceptować, że rodzice adopcyjni Katie i matka Stevena tak po prostu przestali na ich związek. Jakby to, że ojciec i córka biorą ślub i mają razem dziecko, było czymś zupełnie normalnym. Myślę, że wszyscy z ich bliskiego otoczenia mają teraz do siebie żal, że nie zrobili czegoś więcej, nie zareagowali szybciej i mocniej. Jestem bardzo ciekawa, co myślicie o tej sprawie i czy słyszeliście o niej wcześniej. Dajcie koniecznie znać w komentarzach. A tymczasem trzymajcie się bezpiecznie i do usłyszenia już niedługo.